Sponsorem audycji są Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Za sekund dosłownie kilka o tym, jak zachować milczenie w lesie, jednocześnie zdobyć mistrzowską sprawność harcerską trzy pióra. Dowiemy się także, jak urządzić obozowisko dla 100 osób, co robić w lesie w czasie zagrożenia silnym wiatrem oraz na czym współcześnie opiera się sztuka przetrwania. Na skraju lasu nad jeziorem Nowowiejskim w leśnictwie Stefanowo trwają przygotowania do obozu. Leśnicy dokonują przeglądu drzew przed przyjazdem harcerzy, a po terenie przyszłego obozowiska oprowadzają mnie leśniczy Stanisław Maj z leśnictwa Stefanowo, Paulina Włodarczyk i Jacek Szymków z nadleśnictwa Wolsztyn oraz Aleksandra Fiks i Michał Mocny ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Znajdujemy się na terenie leśnictwa Stefanowo, na skraju miejsca, gdzie już niedługo będzie gwarno, mam nadzieję wesoło, gdzie wkrótce pojawią się harcerze. Kiedy pojawiają się harcerze czy turyści, dokonujemy przeglądu drzewostanów i usuwamy wszelkie drzewa, które są niebezpieczne, czy jakieś suche, mocno pochylone, które widzimy, że mogą stanowić zagrożenia.
Żeby być pewnym, że już wyznaczyliśmy dobrze te drzewa, wyznaczamy je na krótko przed przyjazdem harcerzy, bo to kwestia 2-3 tygodni już drzewa potrafią uschnąć, bądź złamać się, bądź stanowić inne jeszcze zagrożenie.
W pobliżu miejsca obozowego wyznaczamy miejsce, gdzie w razie jakichś zdarzeń losowych typu wichura można się bezpiecznie schronić. Wiadomo, że las potrafi, jak doświadczenie uczy, przykre, paść w ciągu kilku minut pod siłą wiatru. Najbezpieczniejszym miejscem tutaj jest łąka, gdzie taka grupa może się bezpiecznie schronić, przeczekać. Owszem, może się zdarzyć, że zmokną, będzie zimno, ale będą bezpieczni i nic poważnego im się nie stanie.
Pięknie.
No tutaj jak widać są osoby, które zajeżdżają, korzystają z tego miejsca nie do końca legalnie.
Co to znaczy nie do końca legalnie?
Rozpalają ogień nielegalnie, tak? Ponieważ wejść tutaj, wejść można, tylko nie można rozpalać ogniska zarówno w lesie, jak i 100 metrów od niego przez cały rok. Niektórzy, jak widać, niekoniecznie respektują te zakazy. Tutaj mamy właśnie tą studnię artezyjską, woda, że tak powiem sobie, leci przez cały rok. Znajdujemy się w miejscu, które od kilkudziesięciu lat jest wykorzystywane przez harcerzy jako miejsce obozowania.
Jeździmy na obozy, gdzie mamy las. Puszczaństwo i samobycie, obcowanie z naturą jest wpisane w system harcerstwa, system skautingu od ponad 100 lat, czyli od jego podstaw. I my staramy się, może nie tyle co uciekać, ale wracać właśnie do tego, widząc w tym największą wartość tego, żeby nie zabrać dzieci ze swoich środowisk, tylko pokazać im właśnie wartość tego,
że można się tutaj w lesie dobrze bawić po prostu. Zresztą same miejsce obozowe też ze względu na swoją lokalizację, nie tylko lasu, może być ciekawe. Tutaj na przykład w okolicach, jesteśmy tutaj na terenie, gdzie toczyły się walki Powstania Wielkopolskiego. I tutaj we wszystkich małych wioseczkach wokół praktycznie znajdują się ciekawe obeliski, pomniki nawiązujące do tych walk. Nawet w środku lasu czasami znajdzie się jakiś taki grób powstańca czy obelisk, przy którym co jakiś czas palą się znicze, więc to też jest ciekawa wartość historyczna jakby lokalizacji niektórych miejsc obozowych. I jakby oprócz jakby tej samej wartości przyrodniczej można też od razu powiązać to z wartością historyczną.
Mamy grupę osób, które corocznie przyjeżdżają i korzystają z naszego pola biwakowego, gdzie warunki są dość skromne. Zapewniamy wodę bieżącą, toaletę, miejsce nad jeziorem, w drzewostanie. Nie ma prądu, nie ma bieżącej wody i jest grupa osób, którym to odpowiada, chcą, które corocznie przyjeżdżają. To jest kwestia oczekiwań. Jeżeli ktoś chce mieszkać w pięciogwiazdkowym hotelu z klimatyzacją, pięknym basenem i tak dalej, jedzie tam. Jeżeli ktoś chce odpoczywać w ciszy, w spokoju, zapraszamy na przykład do nas.
Dla niektórych osób to już chleb powszedni, bycie na obozie i myślę, że to nie stanowi dla nich jakiegoś wielkiego problemu. Przeżyć w lesie, wybudować sobie tutaj wszystko, co trzeba i zadbać o swój byt. To znaczy, jest dużo teraz procedur, które oczywiście służą temu, żeby zapewnić bezpieczeństwo, co tutaj myślę, że dla każdej strony jest priorytetem. I my oczywiście tutaj wszystkich przepisów i procedur oczywiście, że przestrzegamy, ponieważ jakby tutaj priorytetem i dla nas, i dla służb ratowniczych, i dla nadleśnictwa jest zapewnienie tutaj przede wszystkim bezpieczeństwa. Oprócz tego, że czego się uczymy, oprócz tego, że się dobrze bawimy, to przede wszystkim musi się tutaj odbywać to bezpiecznie i z zapewnieniem no jakby wszystkich i dróg ewakuacji i jakby takich procedur powodujących, że po prostu tutaj jakby nasze działania są bezpieczne.
Przygotowania naszego obozu zaczęliśmy tak naprawdę w grudniu, styczniu, więc jest to...
Od czego?
Od wyboru kadry, miejsca, którego się wybierzemy, skompletowania jednostek. W tym roku podczas naszego obozu będą dwie drużyny harcerek i dwie drużyny harcerzy.
Ale przygotowujecie się tak praktycznie, na przykład właśnie skąd wziąć wodę, prąd, jak rozbić wielki namiot, jak w ogóle zorganizować ten obóz?
Tak, mamy podzielone nasze przygotowania na kilka etapów, na przykład logistyczne, kwatermistrzowskie, takie typowo też organizacyjne, czyli jak tu na przykład dojedziemy. Także jest tego na pewno dużo, ale o niczym nie można zapomnieć.
No dobrze, to teraz właśnie porozmawiajmy o konkretach. Skąd woda do mycia?
No są różne jakby możliwości zapewniania takiej wody. Między innymi są studnie artezyjskie.
Tutaj woda dosłownie ciurka, jak 100 osób ma się umyć w tej
studni? No właśnie
studni.
To też często zależy od wielkości obozu. Są obozy małe, na około 30-50 osób i być może przy odpowiednim tutaj jakby skorzystaniu z tego to by wystarczyło. W naszym przypadku, kiedy obóz ma 100 uczestników plus kadra, no to postanowiliśmy tutaj skorzystać z rozwiązania, które tutaj na tych terenach korzystamy, czyli po prostu ciągniemy jakby wody rurami, które jakby posiadamy w wyposażeniu z hydrantu, gdzie tam podpisujemy z odpowiednim zakładem zgody i umowy. No i jakby mamy odpowiednią wodę pod ciśnieniem, która służy do po prostu do mycia się w naszych sanitariatach.
Najeżyliśmy się tymi przepisami, natomiast nie mówimy o lesie jako o tutaj na się za mało, może mówimy o jego zaletach, o pięknie, otwartości i tak dalej. O tym, że las jest wielką spiżarnią, wielką apteką, z której nasi przodkowie umieli czerpać, a my tą wiedzę staramy się sobie przypomnieć bądź na nowo zdobywać. Na przykład w ramach właśnie survivalu. Sztuka przetrwania to niekoniecznie musi być walka, tylko umiejętność obcowania na łonie natury, współistnienia z tą przyrodą, z naturą i korzystania z tego, co ona nam ofiaruje. Las nam daje prawie o każdej porze roku możliwość przeżycia, wyżywienia się i stosowania jakichś podstawowych leków. Wędrowiec, który sobie obetrze stopę, może skorzystać z babki lancetowatej. Osoba, która jest głodna, może przyrządzić z ziół, które zna, tak? I osoba, która posiada oczywiście odpowiednią wiedzę, może przyrządzić sobie pożywienie. Ja już tam nie mówię o klasycznych grzybach, jagodach czy malinach, ale chociażby nawet nasi dziadkowie gotowali lebiodę, młode pędy lebiody, doskonała sałatka z mniszka lekarskiego, herbatka z poziomek, nie wspominam o pokrzywa, która jest dobrodziejstwem witamin. Jej pędy mogą służyć do zrobienia sznura, tak, do związania czegoś. Jeżeli potrzebujemy zbudować szałas, to właśnie przy pomocy pędów chociażby pokrzywy, chmielu ewentualnie, można związać gałęzie, które czy jakieś tam znajdziemy coś do zbudowania szkieletu tego szałasu.
Macie namioty, no raczej nie korzystacie z pędów pokrzyw.
Nie spotkałam się z czymś takim, aczkolwiek do zapamiętania.
Za moich czasów, kiedy też byłem harcerzem czy instruktorem, to funkcjonowało sprawność czy pióra. Zanim powstało pojęcie survivalu, ta sprawność funkcjonowała i była zaczątkiem szkoły przetrwania, ale na ten temat myślę, że lepiej wypowiedzą się eksperci. Na czym to polega zdobywanie kolejnych piór?
Sprawność trzy pióra jest chyba taką najpopularniejszą harcerską i nawet jeśli ktoś tylko liznął tego harcerstwa, to i tak wie, z czym to się je. Sprawność polega na trzech próbach, trzech dobach takiej próby, czyli jedzenia, czyli przez dobę nic nie jemy ewentualnie w czasie wielkich upałów, jakie mamy teraz, możemy zgasić swoje pragnienie. Dobę przebywamy w odosobnieniu, czyli sami jesteśmy zdani tak naprawdę na siebie, na to, jak będziemy spali, jakie pożywienie będziemy jeli. Tutaj też jest skazane właśnie jakby zdobycie tego, a nie branie ze sobą, nie wiem, półproduktów chociażby. I doba właśnie milczenia, czyli takie rozmyślenie wewnętrzne na jakiś na przykład zaproponowany sobie wcześniej temat. Ważną tutaj rolę gra opiekun takiej próby, który ją prowadzi, który sam już wcześniej zdobył tę sprawność. Ja akurat na obozie będę starała się zdobyć taką sprawność, także mam nadzieję, że mi się uda.
Jedno z tych piór jakoś panią przeraża?
Mnie osobiście chyba najbardziej to właśnie próba milczenia.
To jest to próba, na której najczęściej osoby polegają. Kończy się niepowodzeniem przez to, że jakieś słowo się w końcu wymknie przez po prostu...
Przez nieuwagę. Nieuwagę, tak naprawdę. Tak, no. Natomiast reszta myślę, że dam sobie radę.
Obozy harcerskie są właśnie taką świetną okazją dla dzieci, żeby nie narzucać tu swoich jakby praw, tych takich miejskich, ludzkich, tylko nauczyć się trochę właśnie współpracy z lasem, nauczenia się jakby tego lasu, zobaczenia jak on żyje, co można robić, co nie można, co las może dać, jak można go chronić.
Na czym to polega w praktyce?
Jakby w ramach naszych zajęć edukacyjnych prowadzonych jakby przez cały obóz, bo jakby no całe trzy tygodnie są jakby ciągłym zajęć, nie tylko survivalowych, również innych, historycznych, programowych. Również mamy takie zajęcia edukacyjne związane właśnie z survivalem, z edukacją leśną. Często też się zdarza właśnie, że przedstawiciele nadleśnictwa przyjeżdżają jako eksperci, prowadząc jakby takie zajęcia, pokazując już na konkretnych przykładach pewną wiedzę i umiejętności, które można też w szeregach harcerskich. Mamy specjalistów, którzy naprawdę posiadają ogromną wiedzę w zakresie i znajomości roślin, i jakby wykorzystywania ich.
Może pan Jacek wam ugotuje zupę z pokrzywy?
Nie jestem kucharzem, ale mogę spróbować. Każdy posiłek można zjeść, aczkolwiek niektóry tylko raz, jak to mówią, tak? Tak. Obóz zaczyna się od etapu tak zwanej pionierki, czyli po prostu harcerze, którzy przyjeżdżają po to, żeby spać gdzieś i nocować, muszą sobie to miejsce przygotować. Czyli po pierwsze muszą rozbić obóz, muszą rozbić namiot. Należy wykonać samodzielnie prycze z materiału, który jest tutaj przygotowany. Muszą wypleść sobie łóżko. Na nim owszem położą materac, ale jeżeli sobie źle wyplotą to łóżko, no to będzie im się niewygodnie spało. Ja już nie wspomnę o tym, że zdarzały się obozy harcerskie, które budowały namioty piętrowe, gdzie tak zwane kurniki, gdzie na dole była część ogólna, a sypialnie były na górze, tak? Wymagało to odpowiedniej wiedzy, umiejętności.
No jak widzimy, no tutaj nie widać żadnych instalacji obozowych tak naprawdę. Dla postronnej osoby, gdyby nie wiedział, że tu jest miejsce obozowe, można byłoby się tego nie domyślić, tak? My tu przyjeżdżamy z odpowiednim sprzętem pionierskim, mamy jakby zamówiony materiał do budowy i najpierw jest ta część właściwie kwaterkowa jeszcze przed tą główną częścią obozu zwanej wypoczynkiem, gdzie jakby budujemy tu takie podstawowe instalacje jak kuchnia, stołówka, kopiemy latryny, no i potem już przyjeżdżają uczestnicy, którzy też muszą sobie budować własne łóżka, postawić własne namioty, wypleść je tutaj, jak powiedział pan Jacek. I tak jak sobie pościelą, tak się wyśpią, można powiedzieć. Że jeżeli zrobią to po łebkach, no to nauczą się, że następnym razem trzeba robić lepiej, bo niesie to za sobą jakieś określone konsekwencje. Więc jakby też obóz jest jakby taką szkołą też zaradności, pokazywania sobie, że szczególnie w tych czasach, że to nie jest tak w życiu, że dostaje się wszystko na tacy, tylko że trzeba sobie na pewne rzeczy zapracować. Jakby obozy harcerskie są niezłą szkołą życia pod tym kątem, że szczególnie te osoby, które są po raz pierwszy, oczywiście one otrzymują odpowiednią pomoc, to nie jest tak, że są zostawiane sami sobie i radzicie sobie, są uczone jakby tego, ale rzeczywiście wtedy mogą zobaczyć, no, że też ich realna praca przynosi jakieś określone skutki i myślę, że to jest dla młodych ludzi bardzo cenna wartość, którą jakby mogą z takiego obozu wynieść.
Tutaj nie ma prądu. To jest jeden z atutów.
Kadra obozu oczywiście jest zobowiązana do posiadania telefonów i będziemy mieli na wyposażeniu agregat prądotwórczy, żeby po prostu te telefony ładować ze względów no, i organizacyjnych, i bezpieczeństwa. Tak. Znaczy my generalnie rekomendujemy naszym podopiecznym, żeby nie brali telefonów na obóz i już takie osoby, które jeżdżą na obóz, których raz z kolei sami z siebie tych telefonów po prostu nie biorą, bo wiedzą, że po prostu na obozie jest fajnie, na obozie są te zajęcia, że po prostu ten telefon nie jest potrzebny. Też nie mają potrzeby zbyt częstego kontaktu z rodzicami, a jeżeli taki kontakt do czasu jest potrzebny też ze strony rodziców, to są jakby telefony komendy do tego po prostu używane. Te młodsze osoby szczególnie telefony biorą, ale zazwyczaj po pierwsze się rozładowują, a po drugie też szybko widzą, że po prostu no, tyle się dzieje na obozie i to też jakby rola kadry, żeby zapewnić te ciekawe zajęcia i odpowiednie aktywności, że po prostu nie ma jakby takiej potrzeby w dziecku ciągle siedzenia na tym telefonie, już pomijając fakt, że raczej na obozie nie ma no, to za dużo czasu, ponieważ no mamy dni programowo praktycznie zapełnione od rana do wieczora. Wiadomo, jest tam zawsze jakiś czas wolny, ale nawet ten czas wolny wtedy harcerze i harcerki potrafią spędzać bez używania telefonów.
To jest miejsce specyficzne, ale jednocześnie jest otwarte dla ludzi. Jak pani myśli, czy to współczesne pokolenie jest w stanie przyzwyczaić się do tego, że tu są inne zasady niż w mieście, że tu nie wszystko jest dla człowieka, że tu człowiek jest dla lasu?
Myślę, że tak, że jest w stanie to zrozumieć, jakoś przyjąć, bo ten zgiełk też nas młodych, mimo że gdzieś tam może bardziej podążamy za tym czasem, nowinkami, jest też potrzebny. Gdzieś tam czujemy taką wewnętrzną właśnie potrzebę, żeby gdzieś przyjść się trochę wyciszyć, poznać te prawa natury, troszeczkę je wchłonąć, zrozumieć. Myślę, że też zależy to od wychowania, od tego, z jakich stron kto pochodzi, kto jakie ma jakby swoje własne przekonania, czy będzie te prawa potrafił respektować, czy no niestety nie będzie umiał jakby docenić tego miejsca, w którym się znajduje.
No właśnie, jak z Pani perspektywy powinien ten współczesny survival wyglądać? Na czym on powinien polegać? Co powinno być jego wartością? Bo mówię, mi się zawsze to kojarzyło z taką walką o przetrwanie, a dzisiaj mamy tak dużo narzędzi pozwalających nam przetrwać, że wydaje się może z perspektywy kanapy, że las, no, zwykłe miejsce.
Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach survival bardziej może być dla kogoś takim odpoczynkiem, właśnie takim odskocznią od codzienności i niekoniecznie już takim przetrwaniem, tylko takim oderwaniem się od codzienności. Że wydaje mi się, że może to się w najbliższych latach stać coraz bardziej popularne też, że ludzie głównie z miast, czy tacy zapracowani i młodzi, i starsi, tu chyba niezależnie od wieku, gdzieś tam będą ciągnąć na te łono natury, żeby troszeczkę się wyciszyć właśnie i odpocząć.
W ramach też realizacji zajęć mamy różne sprawności, które harcerzy i harcerski zdobywają, nawiązujące właśnie jakby do takiego przyrodoznawstwa, tak? Czyli do przebywania w lesie, do zaznajomienia się z różnymi rodzajami drzew, liści, tropów zwierząt, żeby właśnie nauczyć się tego wszystkiego, żeby nie przyjeżdżać tutaj z buta i narzucać jakby tutaj takie swoje prawa miejskie.
Zaszyć się pod namiotem z komóreczką.
Tak, tylko żeby właśnie tutaj spróbować współpracować z tym lasem, żeby poznać go, poznać jego zalety i zobaczyć ile dobrego daje i po prostu no, spędzić trochę po prostu czasu. No, 3 tygodnie to jak na taki wyjazd dla młodych dzieci to całkiem sporo. Na tym łonie natury i zobaczyć, że to jest po prostu przyjemne. Że to daje przede wszystkim taki odpoczynek psychiczny od tego całego zgiełku miasta i można właśnie no, budzić się rano, słuchać śpiewu ptaków i czuć się po prostu z tym dobrze. Nie czuć się obco, tylko po prostu czuć się z tym dobrze i myślę, że to jest taka jedna bardzo duża wartość tych naszych obozów. Jedna z wielu oczywiście, ale tak jak mówiłem, ja jako jeździłem jako uczestnik jeszcze, to zawsze było to dla mnie taka właśnie bardzo atrakcyjne, że się zapominało o takich wszystkich sprawach miejskich, o życiu miejskim, tylko żyło się jakby takim życiem obozowym w lesie i to był bardzo wielki odpoczynek psychiczny przede wszystkim.
A pan jako gospodarz tego terenu, czego pan oczekuje po ludziach, którzy chcieliby spędzić czas na łonie natury?
Zapraszamy wszystkich tutaj do naszych lasów.
Nawet tych, którzy tutaj nielegalnie
nawet
rozpalili.
Tych, tylko żeby się zachowywali odpowiednio, spokojnie, cicho. Nie łamali przepisów, jak najbardziej nie wyganiamy nikogo. Las jest dla ludzi, nie dla pojazdów. Pojazdy proszę zostawić na drodze publicznej i przyjść pieszo, rozłożyć sobie koc, odpocząć nad wodą, zanurzyć nogi w wodzie, ochłodzić się.
No tak, ale zauważył pan na pewno leśniczy, że ludzie dzisiaj są tak nauczeni, że parking jest praktycznie pod wejściem do sklepu, a często się mówi, że niektórzy jakby mogli, to by wjechali nawet do środka.
Był taki okres, kiedy ludzie bardzo nie przestrzegali właśnie tych przepisów, że nie wolno wjeżdżać do lasu. Obecnie troszeczkę się to zmieniło na korzyść, bo
zrozumieli?
Zrozumieli, to jest raz, ale po drugie troszeczkę zaczęliśmy karać i nagłaśnialiśmy to. Zostało to w mediach pokazane, w telewizji, jak ktoś tam jakieś śmieci wyrzuca do lasu. No i to troszeczkę ludzi odstraszyło, bo mieliśmy takie narzędzie, nasze fotokomórki, fotopułapki, które...
Czyli nie zrozumieli, tylko się bali kary.
Dokładnie, ale to pozwoliło im to zrozumieć. Pojazdy są urządzeniami, które mogą wywołać pożar. To jest raz. Po drugie, zakłócają hałasem, płoszą zwierzynę, płoszą ptaki, które w okresie takim wiosenno-letnim wyprowadzają lęgi, no i płoszymy te zwierzęta. To jest ich dom, nie nasz. Te zwierzęta, ptaki mieszkają w swoim domu. To jest ich królestwo, a my jako ludzie jesteśmy gośćmi w lesie i musimy się dostosować do mieszkańców, do właścicieli tych lasów. Tu jest tak pięknie, bo jest pięknie. Ja już się do tego tak przyzwyczaiłem, że czy jest upał, czy deszcz, czy niepogoda, czy burza. Las jest zawsze piękny. To jest wszystko dla nas. To jest wszystko do zaakceptowania, tylko że no po prostu trzeba obcować z tym.
Nauczyć się.
Nauczyć się obcować, to jest raz. A po drugie, nie niszczyć tego, co jest w lesie. Zostawmy ten las zawsze taki, jaki był. Jak przyjeździemy do lasu, zostawmy go w takim samym stanie, w jakim go zobaczyliśmy. Ewentualnie jeszcze posprzątajmy po kimś, po poprzednikach.
Śmieci to jest największa
zmora. Największa zmora i bolączka w lasach. Przecież każdy człowiek, każdy obywatel w Polsce jest zobowiązany do opłacania za wywóz śmieci. No to dlaczego on wywozi te jakieś odpady do lasu? Niech wystawi przed dom, zakład usług komunalnych, czy tam inne służby posprzątają, wywiozą to, co on nabroił w domu, ale jedzie do lasu i przywozi tapczan, lodówkę, inne akcesoria jakieś. W lesie jest wszystko, wszystko można znaleźć. Tylko, że no, my musimy to sprzątać i niestety z tego się wywiązać, bo to jest nasz teren lasów państwowych i musimy dbać o czystość i o ten las.
Gdybyście tego nie robili, to nie wiem, czy ludzie by tu chcieli przyjeżdżać. To byłby śmietnik.
Byłby śmietnik, no.
Ostatni komentarz do przemyślenia, a w materiale wypowiadali się leśniczy Stanisław Maj z Leśnictwa Stefanowo, Paulina Włodarczyk i Jacek Szymków z Nadleśnictwa Wolsztyn oraz Aleksandra Fiks i Michał Mocny ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Za chwileczkę porozmawiamy o pożarach.